Rozdział 20.
Przez ponad 1000 cykli rządził nami jeden człowiek.
Głos Baluki zagrzmiał wśród gwaru.
Dlaczego?
Zapytał.
Nie dlatego, że jest najmądrzejszy. Nie dlatego, że jest najłaskawszy. Nawet nie dlatego, że jest najsprytniejszy. O nie, tylko dlatego, że jest najpotężniejszy.
Tajen rozejrzał się wśród najbliżej stojących buntowników i dostrzegł ich posępne twarze. Odczytał z nich gniew i poparcie dla słów Baluki. Wiedział, że przywódca nie uważa Reina za głupca, ale taka sugestia ucieszyła zebranych. Dodała im odwagi i umocniła w przekonaniu, że buntownicy, jako grupa, są inteligentniejsi niż Rein.
Jego władza nie opiera się na samej sile, kontynuował Baluka. Utrzymuje ją dzięki przekupstwu, dzięki umowom z chciwcami i interesom z okrutnikami. Z pomocą sojuszników Rein kontroluje wszystkie światy, kontroluje was.
Tajen musnął wiele umysłów i wyczuł posępniające nastroje. Kiedy zajrzał w myśli konkretnych osób, okazało się, że za niesprawiedliwość, których doświadczyły lub których były świadkami, obwiniają sojuszników Reina. Nie po raz pierwszy zaczął się zastanawiać, czy dołączyłby do buntowników, gdyby sam nie spotkał się z Reinem i nie dobił z nim targu. Baluka przemawiał coraz bardziej zaciekle, choć wciąż tak samo głośno.
Może jest najpotężniejszym magiem, ale nie jest największą potęgą. Największą potęgą, przyjaciele, jesteście wy.
Wyciągnął rękę i zatoczył nią koło.
Każda osoba, która chce walczyć o to, co słuszne. Każdy wojownik walczący o wolność. Każdy mag, który chce mieć prawo do zwyczajnej egzystencji. Każdy z was, kto przeciwstawia się jego prawom. Każdy z was, kto domaga się sprawiedliwości. Każdy z was, kto postanowił powiedzieć dość.
Ostatnie słowo wykrzyczał.
Przeżył 1000 cykli. To aż nadto. Pora, by światy uwolniły się od praw Reina i zaczęły rządzić się samodzielnie.
W powietrzu aż zawibrowało od wiwatów. Tajen zadrżał, zarazem dumny i przerażony tą falą wściekłości i oporu. Baluka odczekał chwilę, kiwając głową, dopóki tłum z powrotem nie ucichł.
Razem, mówił dalej, razem dorównujemy Reinowi. Chociaż nie. Razem jesteśmy silniejsi od Reina. Mamy to, czego jemu brakuje. Mamy siłę, która bierze się ze wspólnego celu. Mamy pewność, że walczymy dla dobra wszystkich światów. Zamierzałem wam powiedzieć, że nawet jeśli dziś nam się nie uda, zbierzemy się ponownie i będziemy walczyć, dopóki nie doprowadzimy do zmian, które nam się należą. Ale widzę, że nie muszę tego mówić.
Wyciągnął ręce i rozpostarł je.
Skoro jest na stylu, to jak moglibyśmy przegrać?
Jego ostatnie słowa zostały zagłuszone, gdy tłum ryknął tak głośno, że Tajenowi aż zawibrowało w piersi. Słyszał wiwaty, gwizdy, trele, a nawet pohukiwania i szczekanie. Gesty wykonywane przez buntowników były bardzo różne, od dostojnego kiwania głową po dzikie podskoki. Frel machał pięścią nad głową, krzycząc coś, czego nie dało się wyraźnie usłyszeć. Hapre uśmiechała się od ucha do ucha, spoglądając na Balukę z aprobatą i klaskała, choć nikt tego nie słyszał. A co robię ja?
Nic.
Zdał sobie sprawę, że zwiesił ramiona, więc zmusił się, by stanąć prosto. Zacisnął usta, starając się ponuro uśmiechnąć.
Niech myślą, że jestem opanowany.
Baluka uniósł ręce, prosząc o ciszę.
Nie będziemy dłużej zwlekać. Bez względu na to, czy weźmiecie udział w walce, czy wrócicie do domów, dziękuję wam. I mam nadzieję, że wkrótce każdy z was będzie mógł świętować nasze zwycięstwo. Uważajcie na siebie i bądźcie bezpieczni.
Baluka zamilkł i obracając się wokoło, patrzył na przyglądających i przysłuchujących mu się ludzi.
A teraz w ciszy uformujcie grupy i czekajcie na mój znak.
Wydarzyło się to tak szybko, że Tajen wyczuł zaskoczenie u całkiem sporej liczby osób, które miały pewne wątpliwości. W
Wszyscy aż za dobrze zdawali sobie sprawę, że Rein i jego sojusznicy w każdej chwili mogą odnaleźć armię. Im szybciej będą gotowi, tym lepiej. Wkrótce wielki krąg magów podzielił się na mniejsze kręgi. Baluka uniósł dłoń i w górę błysnął słup światła. Uwolnijcie magię teraz! U podnóża skały Tajen widział niewiele, dlatego skupił się na zgromadzonej w pobliżu magii. W powietrze wzbijały się pióropusze mocy, które błyskawicznie rozpływały się, zlewały z sobą i śmigały na boki, a potem nieruchomiały i cofały się, przyciągane z powrotem przez tłum. Niewiele uciekło. Pierwszy etap planu Baluki się powiódł. Przywódca obracał się na wszystkie strony, błądząc wzrokiem po tłumie. Tajen widział tylko niewielką część zebranych. Baluka kiwnął głową. Gotowe, oznajmił. Pora na tych, którzy zgłosili się do przenoszenia grup. Zabierzcie swoich ludzi do świata, w którym nie brakuje magii. Wojownicy, do mnie. Ludzie uformowali kręgi, jakby przygotowywali się do tańca. Chwycili się za ręce, ale nie zaczęli kołysać się ani wirować, lecz znikać. Kilka chwil później pozostała jedynie rozproszona grupa kobiet i mężczyzn. Szybko zebrali się wokół skały. Tajen poczuł czyjąś dłoń na ramieniu. Odwrócił się i u swego boku zobaczył Frela. Hapre stała w pobliżu i złapała Frela za nadgarstek. Baluka przeniósł się ze skały i dołączył do nich. Najpierw chcę podróżować sam, ale tylko do szóstego świata, powiedział, żeby upewnić się, czy droga jest bezpieczna. Sam? To szaleństwo, sprzeciwiła się Hapre. I jeśli ci się nie uda, to jak się o tym dowiemy? Tajen będzie mi towarzyszył, przerwał jej Baluka. Jeśli nie wrócimy, przenieście pozostałych w bezpieczne miejsce. Frel nachmurzył się i puścił Tajena. Nie spodoba im się to. Chcą walczyć. Baluka wzruszył ramionami. Będziecie musieli ich przekonać, a teraz zabierzcie ich w miejsce spotkania, które ustaliliśmy. Tajen i ja wyruszamy. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, będziemy tam czekać albo dotrzemy wkrótce po waszym przybyciu. Wszystko jasne? Generałowie przytaknęli. No to do dzieła. Odwrócił się do Tajena i wyciągnął dłoń. Zabierz nas tam najszybciej, jak to możliwe. Wziął głęboki wdech. Tajen chwycił przywódcę za rękę i odepchnął się od świata. Wbrew oczekiwaniom, świat Reina nie leżał w centrum pośród znanych światów. Tajen z zaskoczeniem stwierdził, że znajdował się niedaleko targowiska Worwo. Swoją pierwszą siedzibę buntownicy założyli tuż pod nosem Reina i nawet nie zdawali sobie z tego sprawy. Pewnie przez cały czas wiedział, że tam są. Teraz już rozumiał, dlaczego człowiek podszywający się pod Wolka wysyłał buntowników na targowisko. Dzięki temu sojusznicy nie musieli oddalać się zbytnio od świata Reina, żeby się z nimi uporać. Miejsce spotkania buntowników znajdowało się dalej, ponad 30 światów od świata Reina, licząc wzdłuż najkrótszego i najbezpieczniejszego szlaku. Tajen przyspieszał, dopóki światy nie zaczęły przemykać mu przed oczami. Nie próbował zacierać śladów. Jeśli mieli sprawdzić drogę do świata Reina i dotrzeć do drugiego miejsca zbiórki przed generałami i uczestnikami bitwy, nie mogli marnować czasu. Nie natknęli się ani na sojuszników władcy światów, ani na innych magów. Ten niezupełnie tajny szlak do świata Reina rozpoczynał się w świecie zrujnowanych miast i pól, które dawno zostały opuszczone i obróciły się w pył. W umysłach Javoxa i Reski widział jałowe tereny, więc zdziwił się, gdy wylądowali w gęstej dżungli. Znaleźli się na pniu ogromnego powalonego drzewa. Siedząc, obaj z trudem chwytali powietrze, a gdy doszli do siebie, położyli się na jego gładkiej korze. Po chwili Baluka odwrócił głowę do Tajena. Pewnie ta twoja książka nie wie, co zrobić, żeby nie udusić się między światami. Tajen pokręcił głową. Ma to jakiś związek z wieczną młodością. Baluka zamrugał i uniósł głowę. Jest w niej zawarty sekret wiecznej młodości? Tajen zawahał się, ale po chwili zdał sobie sprawę z popełnionego błędu. Poczuł chłód, a jego żołądek zacisnął się. Nieważne, czego się dowie Baluka, prawdopodobnie i tak za kilka godzin zginie. Tajen westchnął. Tak. Baluka usiadł. Czy ty... Nie. Na wszystkie światy, dlaczego?
Tajen znów westchnął i także usiadł.
Bo nieśmiertelność ma swoją cenę i potrzeba wielu cykli, by pojąć, jak ją zyskać. A nawet jeśli byłbym gotów zapłacić tę cenę, ostatnio nie miałem okazji spróbować. Przez twarz przywódcy przebiegł grymas. Rzeczywiście nie miałeś. Teraz już wiem, dlaczego nie mówisz ludziom o tej książce. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby wszyscy, którzy do nas dołączyli, zdobyli tę wiedzę. Byliby zbyt zajęci pogonią za nieśmiertelnością, żeby przejmować się walką z Reinem.
Tajen pokręcił głową.
Większość nie byłaby w stanie tego osiągnąć. Trzeba mieć niezwykłą siłę.
Baluka przytaknął. Słyszałem, ale to i tak nie powstrzymałoby ludzi od podejmowania prób.
Wstał i wyciągnął rękę.
Tak czy owak, z każdą chwilą, którą tu spędzamy, ryzyko staje się coraz większe. Sprawdźmy, czy przekazano nam poprawne informacje. Potrzebujemy mnóstwa mocy, więc gromadź ją do pełna. Prawdopodobnie światy, które leżą po drodze, są martwe.
Tajen chwycił Balukę za rękę i buntownik pomógł mu wstać. Tajen pobrał jeszcze trochę magii. Mam nadzieję, że wystarczy. Nie chcę pobrać tyle, żeby ktoś, kto regularnie odwiedza ten świat, zauważył ubytek.
Baluka potrząsnął głową.
Za każdym razem, gdy wydaje mi się, że wiem, jaki jesteś potężny, Tajenie, mówisz coś takiego. Każdy przywódca buntowników poczułby, że nie nadaje się do swojej roli.
A jednak nie to się liczy.
Baluka uśmiechnął się. Ja zacznę podróż.
Nabrali powietrza w płuca.
Roślinność zniknęła im z oczu, gdy Baluka ruszył w drogę. Tajen przypomniał sobie wskazówki Reski. Woda, ogień, ziemia, powietrze, światło i ciemność. Ale najpierw musieli znaleźć w tym świecie miejsce, w którym zaczynał się szlak. Pędzili nad ziemią, ponad niezliczonymi, powalonymi murami i opuszczonymi drogami. 4 razy zatrzymywali się, by odetchnąć i z każdym postojem powietrze robiło się coraz bardziej suche, a roślinność przerzedzała się. W końcu dotarli w wysuszoną i pylistą okolicę, którą Tajen widział w myślach Reski. Horyzont przecinała pionowa linia. Baluka pomknął ku niej. Byli pewni, że to wieża ze wspomnień Reski. Unieśli się na szczyt, a potem Baluka sprowadził ich do świata. Obaj zrobili głębokie wdechy. Pierwszy, żeby uzupełnić brakujące powietrze. Drugi, żeby przygotować się do dalszej podróży. Byli podenerwowani. Wiedzieli bowiem, że sojusznicy Reina korzystali z tego szlaku w drodze do jego świata i z powrotem. Mogli przecież na któregoś trafić. Tajen widział, że Baluka się boi. Jego serce też biło mocno ze strachu i z wyczekiwania, lecz te uczucia nie były tak obezwładniające jak u podróżnika.
Mam nadzieję, choć niezbyt wielką, że mój pakt z Reinem mnie ochroni.
A choć buntownik wiedział, że wkrótce może zginąć, jego determinacja nie osłabła. Kiwnął głową do Tajena.
Ruszajmy.
Zrujnowany świat pobladł. Poruszali się szybko. Dobrze przetarty szlak, niczym prąd rzeki, niemal sam przyciągał ich do celu. Zgodnie z oczekiwaniami Tajena, ich oczom ukazała się wszechobecna woda. Na niebie kłębiły się chmury, rozświetlane prawie niezanikającymi błyskawicami. Ogromne fale unosiły się i opadały. Jedna wzbiła się wysoko, by pochłonąć ich w ciemności, po czym opadła. Przygotował się do unieruchomienia powietrza wokół, by osłonić się przed działaniem grawitacji i wodą. Ale nie zdążył. Poczuł na twarzy muśnięcie zimnego powietrza, po czym nagle to odczucie zniknęło. Baluka nie zamierzał zatrzymywać się, by zaczerpnąć powietrza, dopóki nie było to konieczne. Następnie ujrzeli pod sobą czerń poprzecinaną pasmami płynnej czerwieni. Przez chwilę czuli palący żar, lecz za moment znaleźli się w bezpiecznej bieli. Powitały ich blade niebo w chłodnym kolorze i bezbarwna ziemia. Tym razem Baluka się zatrzymał. Powietrze było tak zimne, że drażniło płuca, więc Tajen szybko ogrzał je wokół siebie i Baluki. Niegroźny, lecz pozbawiony życia. To, co Reska uważał za brak zagrożenia, niezbyt dobrze wróżyło dalszej podróży. Tajen przeniósł ciężar ciała z jednej nogi na drugą, poślizgnął się i z trudem odzyskał równowagę. Gdy spojrzał w dół, okazało się, że stoi na lodzie, który wyglądał jak szkło. Był nienaturalnie gruby i niemal nieskazitelny. Cienkie szeregi zamarzniętych pęcherzyków prowadziły w głębie, gdzie wzrok Tajena nie sięgał. Był to niepokojący widok i Tajen poczuł ulgę, gdy Baluka kiwnął głową na znak, że jest gotów do dalszej drogi. Powietrze jest tam trujące, mówił Reska o czwartym świecie. Tajen wyobraził sobie pozbawione życia miejsce, ale świat, do którego przybyli, wyglądał jak bulgoczące grzęzawisko porośnięte niskimi roślinami. Obaj zgodnie doszli do wniosku, że należy założyć, iż powietrze w tym świecie jest szkodliwe, nie tylko gdy się je wdycha, ale i w kontakcie ze skórą. Kiedy tam dotarli, obaj unieruchomili je wokół siebie, a Baluka od razu przeniósł ich dalej, tym razem do świata światła. Wiele razy omawiali strategię przetrwania. Jasne światło mogło nie tylko sprawić, że przegapią moment przybycia, ale i oślepić. Mogliby tam wylądować z zamkniętymi oczami i nadzieją, że szlak nie wyprowadzi ich w miejsce, w którym utkną wewnątrz jakiegoś obiektu. Musieli jednak sprawdzić, czy da się tamtędy bezpiecznie przenieść większą grupę. Baluka postanowił, że on będzie miał otwarte oczy, a Tajen zamknięte. Dzięki temu Tajen znacznie łatwiej wyczuł moment przybycia do świata. Możesz spojrzeć, rzekł Baluka. Jego głos nie był dźwięczny, lecz dziwnie stłumiony. Owiało ich ciepłe powietrze, lecz to ciepło nie było przyjemne. To bardzo dziwne miejsce. Tajen otworzył oczy i z zaskoczeniem stwierdził, że rzeczywiście widzi tylko światło. Spowijało nawet grunt pod ich stopami. Schylił się, by go dotknąć, i naruszył grubą warstwę białego pyłu, tak drobnego, że nie wyczuwał go palcami. Odepchnąłem od nas powietrze i nie napotkałem oporu. Nie ma tu też żadnych dziur, w które można wpaść, wymamrotał Baluka. Chyba wystarczy miejsca. Zacisnął dłoń na ramieniu Tajena. Ostatni świat. Ciemność. Grunt jest zdradziecki, przypomniał mu Tajen. Wiedział, kiedy znaleźli się w przestrzeni między światami, bo biel przestała razić. Światło przygasało, sprawiając wrażenie, że ktoś powoli przesłania lampę. Nawet gdy całkiem znikło, jakimś cudem ciemność coraz bardziej się pogłębiała. A potem poczuł na skórze dotyk chłodnego powietrza. Pod stopami wszędzie wyczuwał twardy grunt, choć był gotowy, by w każdej chwili unieruchomić wszystko, co napotka. Słyszał własny oddech oraz pośpieszne i płytkie sapanie Baluki. Słyszał nawet szaleńcze bicie swojego serca. Inne dźwięki nie docierały do jego uszu. Boję się tak bardzo, że chyba nie dam rady stworzyć światła, szeptem przyznał Baluka. Zrób to, rzekł Tajen. Musimy wiedzieć. Obok nich pojawiła się niewielka iskra. Oświetliła czarne, gładkie i monotonne podłoże. Gdy światło się rozjaśniło, okazało się, że powierzchnia, na której stoją, jest płaska, okrągła i pomieściłaby około 5 osób. Znajdowała się o szerokość dłoni niżej od otaczającego ją terenu. Od tego miejsca we wszystkich kierunkach pozostawał on gładki. Baluka mocniej rozjaśnił płomień. Jednolita czarna powierzchnia rozciągała się w nieskończoność. Ciemność nad ich głowami nie pozwoliła się przełamać blaskowi światła. Powyżej mogło być sklepienie albo niebo. Tajenie? W głosie Baluki zabrzmiało wyraźne ostrzeżenie i nuta paniki, której Tajen nigdy wcześniej u niego nie zauważył. Zapadamy się. Serce podskoczyło Tajenowi w piersi. Spojrzał w dół. Rzeczywiście płaski krąg pod ich stopami znajdował się niżej niż przed chwilą. Zakrzywiona krawędź wyżej położonej powierzchni wybrzuszała się i zaginała, jakby chciała się nad nimi zamknąć. To ciecz, odezwał się Baluka. Jakiś ocean. Taki gęsty, że musimy stąd wiać. Choć trzymał już Tajena jedną ręką, teraz chwycił go za ramię także drugą. Ciemność zwolna zaczęła ustępować. Im bliżej byli jasnego świata, tym większy spokój malował się na twarzy Baluki. Kiedy się tam znaleźli, puścił ramię Tajena i przeniósł ich pośpiesznie przez pozostałe cztery światy do wieży.
Wystarczy tylko lewitować,
wysapał, gdy tam dotarli. Tajen pokręcił głową. Ta ciecz jest tam wszędzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ten portal pewnie stworzono, żeby ułatwić zejście do świata.
Ułatwić? Zapadał się.
No tak, zapewne to jakiś środek ostrożności. Unosi się na poziomie powierzchni, dopóki ktoś na nim nie stanie. Większość odwiedzających zatrzymuje się tam pewnie tylko po to, żeby nabrać powietrza. Tajen zasępił się. Dziwne, że dało się tam oddychać. To miejsce wyglądało na zbyt osobliwe, by mogło tam coś żyć. Ciekawe, czym jest ta ciecz. Może czymś w rodzaju rtęci? Baluka utkwił w nim wzrok. Otworzył usta, zamknął je, pokręcił głową i podszedł na skraj wieży. O co chodzi? Spytał Tajen, postępując za nim.
O nic, nic ważnego, rzekł przywódca buntowników.
Nie było tam balustrady. Baluka zerknął w dół i cofnął się.
Masz może lęk wysokości?
Nie, żaden pilot aerowozu nie pożyłby długo, cierpiąc na lęk wysokości.
Aerowozu? Powtórzył Baluka.
Kiedyś ci o nich opowiem. Tajen chwycił przywódcę za ramię i poszybował w dół. Wieża była ogromna. Na jej ścianach nie dostrzegł żadnych śladów łączenia kamieni. Wzniesiono ją z jednego skalnego bloku? Ogarnął ją wzrokiem, szukając spoin, ale ich nie znalazł. Jego uwagę przykuł ruch u podstawy budowli. Przemieszczające się punkciki. Ludzie. Armia buntowników. Przeszył go dreszcz obawy. Ich krótki zwiad dobiegł końca. Nie napotkali żadnych przeszkód. Nie można było dłużej zwlekać z bitwą. Zwolnił, gdy zbliżyli się do ziemi. Baluka miał zamknięte oczy, ale teraz je otworzył. Zerknął w dół, dopiero gdy był tuż nad podłożem. Zebrani zdążyli ich zauważyć i rozpoznać. Ustąpili im miejsca przy murze. Gdy tylko Baluka poczuł owiewające go powietrze, odsunął się od Tajena i zwrócił się do czekających na nich magów.
Wszyscy dotarli?
Dobrze.
Gdzie Frel i Hapre?
Zapytał, a potem uśmiechnął się na widok wyłaniających się z tłumu generałów.
O, tu jesteście.
Podeszli do niego. Udało się wam przebyć całą drogę? Spytała Hapre.
Nie do samego końca, odparł Baluka. Do szóstego świata i z powrotem.
I nikt was nie wyśledził?
Spytał Frel.
Nikogo nie zauważyliśmy, ale to nie to samo. Dlatego musimy wyruszyć od razu.
Popatrzył na wojowników.
Zbliżcie się wszyscy. Powiem wam, co nas czeka w drodze do świata Reina.
Po krótkich, zwięzłych wyjaśnieniach Baluka dał im ostatnią szansę na zmianę decyzji. Nikt z niej nie skorzystał. Kazał im więc ustawić się w rzędach jak najbliżej siebie, ale tak, by zapewnić swobodę ruchu. Każdy buntownik jedną ręką chwycił za ramię towarzysza przed sobą, a drugą – dowolnego maga będącego w zasięgu. Gdyby więc ktoś puścił jedną osobę, dzięki drugiej nadal byłby połączony z grupą. Baluka nie zajął miejsca w centrum, gdzie miałby ograniczoną widoczność ze wszystkich stron, ale stanął po środku jednego z boków formacji. Tajen znajdował się po przeciwnej stronie, a Frel i Hapre zajęli miejsca przy pozostałych dwóch bokach. Baluka zabrał wszystkich w podróż. Gdy zbliżyli się do wodnego świata, powitała ich ciemność. Przyjęła pofalowaną strukturę, i nagle osunęła się, odsłaniając ocean. Okazało się, że wylądowali pod falami. Tajen dostrzegł pędzącą w ich stronę kolejną falę. Poczuł na skórze dotyk chłodnego powietrza. Jego buty oparły się o coś twardego, lecz niewidocznego. Szybko wypuścił i wciągnął powietrze w płuca, po czym usłyszał, jak otaczające go setki osób robią to samo. Fala przetoczyła się po nich, lecz nawet ich nie tknęła. Jej wodne wnętrze zniknęło im z oczu. Zastąpił je ciemniejszy krajobraz. Rzeki jasnej czerwieni rozbryzgiwały się tuż pod ich stopami. Piekący żar parzył skórę. A potem wypalona ziemia skryła się w bieli. Surowy, bezbarwny świat przemknął przed ich oczami równie szybko. Tajen wstrzymał oddech, by nie wdychać drażniącego, zimnego powietrza. Zobaczył bulgoczące grzęzawisko. Wciąż nie oddychał, nasłuchując, czy może ktoś nabierze powietrza i krzyknie z bólu. Niczego nie usłyszał. Wszyscy wzięli sobie ostrzeżenie do serca. Trujący świat zniknął. Wiedzieli, że znaleźli się w świecie światła tylko dlatego, że nagle mogli oddychać. Wielu skorzystało z tej możliwości. Zgodnie z planem, Baluka zatrzymał się tu nieco dłużej, aby wszyscy zdążyli ochłonąć. Tajen zamknął oczy, by blask go nie raził, i otworzył je dopiero, gdy przestał słyszeć oddechy. Zaczęło robić się coraz ciemniej. Wiedział, że niektórzy odczuwają strach, gdyż większość grupy usłyszała przerażenie w głosie przywódcy, gdy opowiadał, co zobaczył. Otoczyła ich ciemność. Zbyt łatwo było sobie wyobrazić, że jest gęsta i lepka jak ta dziwna ciecz otaczająca portal. Ale Baluka nie zatrzymał się, by oświetlić to miejsce, lecz od razu przeniósł ich dalej. Jedynie ulotne odczucie chłodu pozwoliło im zorientować się, że w ogóle przeszli przez jakiś świat. Przyszła pora na świat Reina. W Tajenie zaczął narastać lęk innego rodzaju. Podobał mu się brak fizycznych odczuć pomiędzy światami. Gdyby nie to, strach paraliżowałby go tak samo jak Balukę, gdy sprawdzali szlak. Wspomniał słowa Reina. Proponuję znaleźć jakiś sposób, żeby cię tam nie było. Obiecał sobie jednak, że zrobi wszystko, by zginęło jak najmniej buntowników. Ale żeby to zrobić, musiał być w miejscu bitwy. Miał zabrać stamtąd ludzi. Radzę ci dobrze się zastanowić, kiedy powinno do tego dojść, powiedział Rein, mając na myśli moment wyjawienia, że Tajen jest jego szpiegiem. Ale gdy Baluka postanowił, że Tajen zamiast walczyć, musi zachować siły na przeniesienie wojowników, stworzył mu możliwość dalszego odgrywania roli wyznaczonej przez Reina. Skoro nie będzie brał udziału w bitwie, nikt się nie zdziwi, jeśli władca światów go nie zaatakuje. Gdyby jednak buntownicy znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji, Baluka mógłby zmienić zdanie i rozkazać Tajenowi walczyć. Nie wiedział, jakby wówczas postąpił. Odmówiłbym? Gdyby to zrobił, przywódca raczej by mu tego nie wybaczył. Posłuchałbym. Czy potrafiłby przekonująco udawać, że walczy z Reinem? Czy Rein także zacząłby wtedy udawać? Jak mieliby rozstrzygnąć taką bitwę? Liczył na to, że buntownicy zużyją całą moc i uświadomią sobie, że nie mają szans, a Baluka rozkaże mu ich przenieść, dzięki czemu nikt nie zginie. Poddaliby się, wrócili do domów i żyli długo i szczęśliwie. Bez względu na to, jak mało prawdopodobnie to brzmi, myślał, nigdy do tego nie dojdzie, jeśli nie spróbuję. Choć ostatnia część planu zależy od nich. Nie mogę ochronić ich przed tym, co się wydarzy po bitwie. Z bieli wyłaniały się kształty. Ściany, podłoga i sufit. W sali w zupełności zmieściło się kilkuset stłoczonych buntowników, ale w czasie bitwy nie mogliby swobodnie się poruszać. Dla tych tysięcy, których udało im się zebrać, zabrakłoby miejsca, nawet gdyby stali blisko siebie. Na ścianie przed Tajenem wisiał ogromny zegar, którego nie widział we wspomnieniach Reski ani Javoxa. Mechanizm chyba nie pracował. Pewnie zatrzymał się w momencie istotnym dla ludzi, którzy mieszkali w pałacu Reina. Pod zegarem znajdowało się półkoliste podwyższenie, na którym stał fotel. A w fotelu ktoś siedział. Tajen rozpoznał go, choć w słabo oświetlonym pomieszczeniu widać było jedynie zarys sylwetki i wzdłuż jego kręgosłupa przebiegł dreszcz.
Rain, pozostaje mi liczyć na szczęście, skoro znalazłem się we wrogiej mu armii.
Władca światów spoglądał ze spokojem, oparłszy łokieć o podłokietnik. Jego podbródek spoczywał na dłoni. Gdy otoczenie nabrało ostrości, Tajen zauważył, że na twarzy Reina maluje się obojętność. Poczuł muśnięcie ciepłego powietrza na skórze. Wszyscy buntownicy jak na zawołanie odetchnęli głęboko, a pomieszczenie wypełniło się światłem, gdy wokół pojawiły się jasne płomienie. Usłyszał za sobą szuranie stóp, gdy rebelianci rozsuwali się i zwracali w stronę wroga. Tajen wzniósł osłonę. Nie udało mu się całkowicie jej zamknąć, a gdzieniegdzie była wygięta, gdyż stojący wokół niego magowie już podnieśli własne tarcze. Zapadła cisza.
Atak! Krzyknął Baluka.
W powietrzu zawrzało od magii. Tajenowi zaschło w ustach, serce zaczęło walić mu w piersi, a przez uczucie osłabienia, którego się spodziewał, jego żołądek się skurczył. Rain nie wstał, lecz tylko odrobinę się wyprostował. Opuścił rękę na podłokietnik. Tajen zerknął za siebie. Między nim a Baluką znajdowały się szeregi buntowników. Postanowił przejść między nimi. Gdy magowie rozluźniali szyk, by nie atakować ponad głowami stojących przed nimi wojowników, Tajen miał wrażenie, że rozstępują się przed nim. Minął ostatniego i spotkał się z nadchodzącym z drugiego końca Baluką, a jego część armii trzymała się tuż za jego plecami. Tajen zajął miejsce u boku przywódcy.
Tak jak się spodziewałem, rzekł Baluka, nie odrywając wzroku od Reina. Nie ma tu magii.
Tajen uwolnił zmysły i niczego nie znalazł. Cały świat był...
Jednak nie. Bardzo daleko znalazłem odrobiny.
Sprostował.
Niewiele. Wystarczyłoby, żeby nas stąd zabrać i może przenieść przez kilka kolejnych światów. Ale nie dotarlibyśmy do wieży.
W co on twoim zdaniem pogrywa?
Masz na myśli pozbawienie świata magii?
Nie wiem.
Nie o to mi chodzi. Baluka zmarszczył czoło.
Dlaczego nie walczy?
Rain ponownie zmienił pozycję. Pochylił się i oparł łokcie na kolanach.
Patrzył na coś ponad głowami wojowników.
Nie wiem, przyznał Tajen. I dlaczego jest sam? Dodał Baluka. Myślałem, że będą z nim sojusznicy. Wyczuwasz w pałacu inne umysły?
Tajen ponownie uwolnił zmysły, szukając myśli innych osób. Znalazł kogoś. Mężczyznę, który usiłował otworzyć pudełko o skomplikowanym zamku, skrywające instrukcje od Reina. Tajen sięgał coraz dalej, ale wokół panowała cisza.
Wyczułem tylko jedną osobę, odparł.
Nikogo nie ma?
Nawet służby. Baluka popatrzył na niego ze zdumieniem. To...
Zamilkł i spojrzał na Reina, mocno ściągnąwszy brwi. Kazał ludziom opuścić pałac, żeby ich chronić? Pomyślał.
Czy to pułapka?
Rain przebiegał spojrzeniem po zebranych wojownikach, przenosząc wzrok z jednej twarzy na drugą. Za chwilę miał zauważyć Balukę i Tajena.
Odwróć się,
powiedział sobie Tajen, gdy człowiek, dla którego pracował od czasu zamknięcia lifter, spojrzał w jego stronę.
Nie pozwól, żeby cię zobaczył.
Ale Rain ominął kilku buntowników, po czym utkwił w nim wzrok. I nie odrywał od niego spojrzenia. Uśmiechnął się i kiwnął głową.
Celowo.
A potem zamknął oczy i spojrzał w dół. I stanął w płomieniach. Wokół rozległy się setki okrzyków zaskoczenia i przerażenia. Tajen uświadomił sobie, że on także krzyknął. Baluka zaklął. Obaj zaczęli się cofać, gdy buntownicy uchylili się przed bijącym od Reina żarem i odorem palonego ciała, oddzielającego się od rozjarzonej postaci, wciąż siedzącej na szybko czerniejącym fotelu, choć nie dało się już jej rozpoznać. Zanim się zatrzymali, płomienie zaczęły przygasać i zmniejszać się tak szybko, jak się pojawiły.
Ze spalonego tronu patrzyła na nich groteskowa, pozbawiona oczu, zwęglona figura. A potem wraz z fotelem obróciła się w pył.